Mam ogromną przyjemność dzisiaj głosić kazanie, bo to jest super fragment. Po prostu od listopada miałem tak, byłem tak zakręcony na jego punkcie, że pisałem jedną nawet pracę na WBST na ten temat, do seminarium. A dzisiaj mam po prostu się mega jaram tym, że jest ten fragment dzisiaj. Także super. Przeczytajmy najpierw Ewangelię Marka 4:35-41. I głośno mówić? Okej. Okay. Tego dnia, kiedy nastał wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru, fale zaczęły się przelewać już do łodzi, tak że łódź już się napełniała, już się wypełniała. On tymczasem był na rufie i spał, na wezgłowiu. Budzą go zatem i mówią: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? On zaś zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu: zamilcz, uspokój się. I wiatr ustał. I nastała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? Wtedy ogarnął ich wielki strach i zaczęli mówić między sobą: kim więc on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i morze? Historia Jezusa, uciszającego morze, jest opowiedziana w trzech Ewangeliach synoptycznych, czyli u Mateusza, Łukasza i u Marka. Jak spojrzymy na pozostałe dwa przekazy, u Mateusza i Łukasza, to dojdziemy do wniosku, że wersja Marka jest najdokładniejszym opisem wydarzeń. Marek wymienia porę dnia, czyli wieczór. Wspomina, że to uczniowie wzięli Jezusa siedzącego już w łodzi. Podkreśla miejsce spoczynku Jezusa, czyli na wezgłowiu. A nie, przepraszam, że inne łodzie towarzyszyły mu. Falstart. Zauważa obecność innych w łodzi. To, że fale przelewały się już do łodzi. Podkreśla miejsce spoczynku. Aha, to jeszcze, że się wypełniało. Okej. Okay. To też podkreślił. I miejsce spoczynku, czyli to, że Jezus był na rufie, a gdzie? Na wezgłowiu. Tam dokładnie spał. To jest u Marka. W innych wersjach tego nie ma. Nawet podkreśla sarkazm uczniów. Czyli jest cytat i sarkazm. To, że oni mówią w tak bezczelny sposób do niego. Zawarty jest także w 40 wersecie cytat konkretny słów Jezusa, który brzmi: zamilcz, uspokój się. I te szczegóły wskazują na to, że narracja wydaje się być poparta naocznym świadectwem. Są to rzeczywiście naprawdę jaskrawe szczegóły i pewien taki znawca pisma, jak to powiedzieć lepiej, teolog studiujący Marka, nazywa się Jordan Edwards, określa Piotra Apostoła jako domniemane logiczne źródło tej wiedzy. Skąd ta narracja mogła być poparta, to właśnie Piotr. I mówi, że to jest najbardziej prawdopodobne, bo Marek współpracował z Piotrem w Rzymie po tych wszystkich wydarzeniach. Marek nie tylko chce nam przekazać najrzetelniejszą historię, ale raczej teologiczną prawdę u jej podwalin. Więc naszym dzisiejszym zadaniem jest przemaglować ten fragment najbardziej jak to tylko możliwe, żeby tą prawdę poznać. Więc zacznijmy od wersetu 35 i 36. Fragment rozpoczyna się dwiema bardzo ważnymi informacjami. Dowiadujemy się, że ta sytuacja miała miejsce wieczorem i zainicjowana była przez samego Jezusa. To On wydał polecenie przeprawienia się na drugą stronę. W wersecie 36 z kolei Jezus i uczniowie byli jeszcze w obecności tłumu, który Jezus w poprzednich fragmentach nauczał. A to oznacza, że Jezus nauczał tłum z tej właśnie łodzi, w której się znajdował. W tym właśnie wersecie napotykamy zwrócenie naszej uwagi przez autora na fakt, że tym wydarzeniom towarzyszyły inne łodzie. Co interesujące, mowa jest o tym, że inne łodzie towarzyszyły mu. Jest zielone, chyba niedobrze widać, no ale... Jest tak jest, tutaj. Dlaczego łodzie towarzyszyły mu? Może nam się wydawać z tego powodu, że to Jezus jest głównym bohaterem historii. Nic bardziej mylnego. Bo w 36 wersecie Marek używa liczby mnogiej. Pozostawili, a następnie mówi, wzięli go. Tak jak był w łodzi. To uczniowie są głównymi bohaterami. Marek chce, żebyśmy zwrócili na to uwagę właśnie poprzez kreowanie narracji, w której to uczniowie biorą Jezusa, pomimo tego, że to on wydaje polecenie przeprowadzenia się na drugą stronę. Ma to ogromne znaczenie dla tej historii, naprawdę. Ale do tego wrócimy jeszcze. Dlaczego? 37 werset mówi: wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru, a fale zaczęły przelewać się do łodzi, tak że łódź już się wypełniała. Nagle spotykamy się, dynamika opowieści rozkręca się niesamowicie. Spotykamy się z gwałtowną zmianą otoczenia. Z brzegu pełnego ludzi na pełne, rozszalałe wody Jeziora Galilejskiego. Marek używa określenia wtedy i zerwał się wielki podmuch wiatru, żeby podkreślić gwałtowność i nagłość tego zjawiska. To nie było tak, że Jezus z uczniami stali na brzegu i Jezus patrzy na... O, zapowiada się burza. No nie, nic takiego nie było. Po prostu nagle oni wypłynęli, bum! Żadne znaki nie prognozowały załamania pogody. Wydawać się może, że szkwał wystąpił totalnie z zaskoczenia. I teraz taka ciekawostka. Na zamkniętych akwenach fale zazwyczaj nie są w stanie osiągnąć rozmiarów na tyle poważnych, żeby przelewać się przez burty łódek i żaglówek. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że rozmiary łódek z tamtych czasów, które według doniesień z lat 80. miały wymiary około 8 metrów długości, 2,2 metra szerokości, 1,4 metra wysokości. Takie mniej więcej wymiary były tych łodzi. Ale jak weźmiemy pod uwagę, z jakim akwenem oni mieli do czynienia, uczestnicy tych wydarzeń, no to sprawy nabierają innego obrotu. I tutaj zacytuję fragment właśnie z Edwardsa, co on napisał. Jezioro Galilejskie znajduje się w depresji wynoszącej 21 metrów względem poziomu morza, w kotlinie otoczonej wzgórzami i górami, które są szczególnie urwiste po wschodniej stronie. Około 50 km na północny wschód góra Hermon wznosi się na 2814 metrów nad poziomem morza. Mieszanie się zimnych mas powietrza opadających z nad góry Hermon z ciepłym wznoszącym się powietrzem z nad Jeziora Galilejskiego powoduje burzliwe warunki pogodowe, z których znane jest to jezioro. Ale czy sztorm zaskoczył Jezusa? Czy Jezus, wydając polecenie przeprawienia się na drugą stronę akwenu, nie wiedział, co czeka ich po odbiciu od brzegu? Kolejne wersety zdają się odpowiadać czytelnikowi na te pytania, ale nie czynią tego w bezpośredni sposób. I na chwilę odbijmy od historii Marka i przeczytajmy fragment z Księgi Jonasza. I stało się słowo Pana do Jonasza, syna Amitaja, tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i wołaj przeciwko niemu, gdyż ich zło wzniosło się przed moje oblicze. Lecz Jonasz wstał, aby uciec do Tarszysz sprzed oblicza Pana. Zszedł zatem do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszysz, uiścił jego opłatę i zszedł na niego, aby udać się z nimi do Tarszysz sprzed oblicza Pana. Jednak Pan zrzucił wielki wiatr na morze. Powstał wielki sztorm na morzu i okręt liczył się z rozbiciem. I przestraszyli się żeglarze. Każdy zawołał do swojego Boga, bo byli poganami, mieli swoich bogów wielu. Wrzucili też do morza sprzęty, które były na okręcie, aby odciążyć go od nich. A Jonasz zszedł na tył statku, położył się i twardo zasnął. Wtedy podszedł do niego dowódca załogi i powiedział do niego: co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg pomyśli o nas i nie zginiemy. I powiedzieli każdy do swojego bliźniego: chodźmy, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, kto jest powodem, że spotkało nas to zło. Rzućmy więc losy i los padł na Jonasza. Wtedy zapytali go: powiedz, że nam, Kto jest powodem, że spotkało nas to zło? Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Gdzie twój kraj? I z którego ty ludu? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, a czczę ja Jahwe, Boga niebios, który uczynił morze i ląd. Wtedy ogarnął tych ludzi wielki strach i powiedzieli do niego, co ty zrobiłeś? Bo dowiedzieli się ci ludzie, że ucieka on sprzed oblicza Pana, gdyż im to powiedział. Powiedzieli mu też, co mamy z tobą zrobić, aby morze uspokoiło się i odstąpiło od nas, bo morze coraz bardziej szaleje. Wtedy powiedział do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i odstąpi od was, gdyż ja wiem, że z mojego powodu jest ten wielki sztorm nad wami. Lecz ci mężczyźni wiosłowali, aby wrócić na ląd. Nie byli jednak w stanie, gdyż morze coraz bardziej szalało. Wówczas zawołali do Pana i powiedzieli, ach, Panie, niech nie zginiemy przez duszę tego człowieka i nie wkładaj na nas krwi niewinnej, gdyż Ty, Panie, tak jak Ci się spodobało, uczyniłeś. Wzięli więc Jonasza i wrzucili go do morza. Wówczas morze przestało się burzyć. I ogarnął tych ludzi wielki lęk przed Panem. Dlatego przygotowali dla Pana ofiarę i złożyli śluby. A teraz werset 38. On tymczasem był na rufie i spał na wezgłowiu. Budzą go zatem i mówią, nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Marek łapie nasze serce kolejnym kontrastem. W wersecie 37 rozszalałe wody, przelewające się fale, dramaturgia obrazu łodzi nieuchronnie nabierającej wody, a obraz Jezusa, który, jak podaje werset 38, śpi. Jak można spać w takich okolicznościach? I wydaje mi się to bardzo ironiczne, że jest to jedyna sytuacja w ogóle w Ewangeliach, gdzie czytelnik spotyka śpiącego Jezusa. Podczas burzy, podczas sztormu. Jezus śpi. Akurat wtedy. Uczniowie niczym dowódca załogi statku z Księgi Jonasza budzą Jezusa w obawie przed śmiercią. Nazywają Jezusa nauczycielem. Czyli w wersji żydowskiej to by było rabbi. Jest to wyraz szacunku i uznania w ich kulturze. Więc mamy tutaj wyraz szacunku i uznania. A następnie pada pytanie, nie martwi cię to, że giniemy? Jest to bezpośredni zarzut z ich strony. Sugerują obojętność Jezusa na wydarzenia, które mają miejsce. I myślę, że to jest jak najbardziej analogia do historii Jonasza, gdzie kapitan z podobnym usposobieniem zarzuca Jonaszowi brak rozsądku. W komentarzach do tego fragmentu natknąłem się też na informację, że język, którego używają uczniowie, jest takie przypuszczenie, że może być dosłownym wspomnieniem słów uczniów podczas kryzysu. A jest to spowodowane tym, że jest mała szansa na to, że późniejszy edytor tego tekstu odważyłby się stawić Jezusa tak bezczelnemu wrzutowi. Gdyby oni powiedzieli łagodniej, a ktoś potem edytuje to, żeby to podkręcić. Raczej to by się nie mogło wydarzyć. Jest małe prawdopodobieństwo. I to, co jest godne odnotowania w tym miejscu, to fascynujące różnice w przekazach ewangelistów. U Mateusza uczniowie pytają, Panie, ratuj. To jest u Mateusza. To oddaje taki charakter błagania, takiej rozpaczliwej modlitwy. Panie, ratuj. A u Łukasza z kolei zwrot, który pada, to mistrzu, giniemy. Mistrzu, mistrzu, giniemy. A to brzmi bardziej jak panika, przerażenie, uczucie nieuchronności śmierci. Uczniowie zaś nie są pozostawieni na śmierć. On zaś zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu, zamilcz, uspokój się. Gdy Jonasz zostaje wrzucony za burtę, morze ucisza się. To też natura i wszelkie jej elementy dostosowują się poleceniu Jezusa. Ta niesamowita zmiana nie dokonała się pod wpływem prośby, modlitwy albo zaklęcia. Jezus wychodzi i w autorytatywny sposób mówi, zamilcz, uspokój się. Tak samo autorytatywny sposób, gdy Bóg tworzy świat. On mówi, niech będzie światło. I jest światło. W taki sam sposób Jezus wychodzi i mówi, cisza, uspokój się. W w oczy też rzuca się tutaj określenie skarcił. Jakby ten wiatr miał charakter taki osobowy. Bo można skarcić kogoś, a wiatr? I ten grecki czasownik został do czwartego rozdziału użyty zaledwie dwa razy. Jakby jesteśmy w czwartym rozdziale. I oba w przypadku Jezusa karcącego demony. Teraz jest trzeci raz użyty w przypadku Jezusa karcącego wiatr. To słowo, choć greckie, nie było używane w kulturze greckiej ani rzymskiej. Jest to techniczny termin w żydowskich egzorcyzmach. I teraz podam definicję. Jest to termin dla rozkazującego, autorytatywnego słowa wypowiadanego przez Boga lub Jego rzecznika, przez które złe moce zostają sprowadzone do poddania. W ten sposób przygotowana zostaje droga do ustanowienia sprawiedliwych rządów na świecie. Morzu Jezus nakazuje: zamilcz, uspokój się. Gdy mówimy uspokój się, mamy w domyśle też, że ta osoba, której to mówimy, ma nie tylko się uspokoić, ale ma pozostać w tym stanie. Ma trwać. Nas nie interesuje to, żeby uspokoiła się i zaraz wróciła do swojego stanu. Jezus używa tych słów i ich wydźwięk w tych okolicznościach ma właśnie taki charakter. Słownictwo to zdecydowanie bardziej zdaje się pasować do okoliczności związanych ze zwalczaniem działalności demonów. W Starym Testamencie niejednokrotnie spotkać można użycie wiatru i wody jako symbolu złych mocy. Historia ta zdaje się być odpowiedziana w sposób specjalnie przejaskrawiony, aby przekazać w niej pewną myśl teologiczną. Jezus, nie karcąc uczniów, wykazuje się boską łagodnością i z tą samą łagodnością przyjmie polecenie. Jezus łagodny w stosunku do uczniów podczas sztormu, Jezus łagodny w ogrodzie Getsemani podczas aresztowania. Symbolika pokonania złych mocy z kolei w postaci wiatru i wody zapowiada śmierć i pokonanie szatana ostateczne. Czyli widzimy, że tutaj jest... O, coś zepsułem. Że jest taki, że to symbolizuje to, a to symbolizuje to. Użycie tych określeń nie może być przypadkowe i wskazuje nie tylko na wielką moc Jezusa. Język ten obrazuje Jezusa jako mocarza. Władza Jezusa nad siłami natury i język, w jaki jest ona opisana, zapowiadają władzę nad siłami niszczącymi ludzką naturę w historii opętanego Gerazeńczyka, czyli kolejna historia zaraz po tej w Biblii. Tak właściwie to jest, u Marka to jest opisane w taki sposób, że oni wysiedli, dobili do brzegu, wysiadają z łodzi i opętany Gerazeńczyk biegnie. W obu historiach Jezus pokonuje wrogie siły, które próbują powstrzymać Go przed rozprzestrzenianiem swojej służby na regiony pogańskie. W historii Jonasza pogańscy żeglarze rozpoznają Boga Jahwe w tym cudzie, który się dokonuje na morzu. Po wrzuceniu Jonasza do wody, może się uspokaja, oni stwierdzają, to jest Bóg, Jahwe, Bóg tego człowieka, pomimo tego, że oni są poganami. A Jezus znowu dokonuje tego, co tylko Bóg jest w stanie dokonać. Marek sposobem narracji wskazuje, że w Jezusie należy rozpoznać osobę Boga. Typowym dla Ewangelii Marka jest to, że gdziekolwiek osoba Jezusa i Jego działanie jest podkreślone, tam Marek zwraca też uwagę na aspekt uczniostwa. Dla Marka objawienie Jezusa jako Syna Bożego nie istnieje w próżni. Ono ma realny wpływ na wybranych przez Niego. On daje im szansę słyszeć, rozumieć i wzrastać w wierze. To On im tłumaczy wszystko. Teraz chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na początku, że Marek stawia uczniów jako głównych bohaterów tej historii. Historia ta jest opowiedziana specjalnie dla uczniów. Cała ta historia, całe te wydarzenia są skierowane właśnie na uczniów. I jest opowiedziana specjalnie z ich perspektywy. To oni biorą Jezusa ze sobą, to oni go budzą, to oni są przerażeni i to ich pytanie kończy historię. to uczniowie mają odpowiedzieć sobie na pytanie, kim on jest. Marek oczekuje też od swoich adresatów, włączając w to nas, że w pytaniu uczniów odnajdą wezwanie do tego, żeby sami sobie je zadać. Kim jest dla ciebie Jezus? Werset 40-41. Teraz Jezus w autorytatywny sposób pyta uczniów. Dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? Dobrze wiemy, że to nie jest ostatni raz, gdy im brakuje wiary. Uczniowie mogą być wtajemniczeni. Jest im dane poznać Jezusa, Jego nauczanie, ale to nie oznacza, że w Niego wierzą. Jezus nie zarzuca uczniom braku wiedzy, ale brak wiary. Na tle Mateusza i Łukasza to właśnie u Marka Jezus zdaje się być najłagodniejszy w swojej odpowiedzi do uczniów. Marek pokazuje Jezusa jako tego, który panuje nad sytuacją. Nic go tu nie przerasta. Jest spokojny. W rozdziale 3, w wersecie 27 Ewangelii Marka, Jezus mówi, że nikt nie może wejść do domu mocarza i ograbić go ze sprzętów, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, by wtedy splądrować jego dom. Jezus mówi do uczniów te słowa o mocarzu. A następnie Marek w kolejnym rozdziale przedstawia nam Jezusa właśnie w roli mocarza, którego zły nie ma opcji zaskoczyć. Marek zwieńcza tą historię pytaniem, które jest kluczem do wiary. Kim więc on jest? Kim więc on jest? To pytanie jest kluczem do wiary, ale sama odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze wiarą. Jakub w 2 rozdziale, w wersecie 19 swojego listu mówi: ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie czynisz. Demony również wierzą i drżą. Tu demony też mają przekonanie, że Bóg jest jeden. Ale nie oznacza to, że są mu posłuszne. Jakub używa słowa wiara w sensie przekonania. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Jesteś przekonany, że Bóg jest jeden? Super. Samo przekonanie o tym, że Jezus jest Bogiem, a nawet uznanie Go za wiarygodnego, absolutnie nie jest zbawcze. Możesz się z tym zgadzać, ale twoja bierność sprowadza na ciebie sąd, a w konsekwencji śmierć. Wiara to nie jest samo przeczucie. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, jeśli nie postanowiłeś odwrócić się od grzechu i zaufać w pełni Jezusowi, to ciąży wciąż na tobie kara śmierci. Izajasza 64,6 mówi: twoje dobre uczynki, najpierw przeczytam, staliśmy się jak nieczyści. My wszyscy, jak podpaska w miesiączce, jest cała nasza sprawiedliwość. I więdniemy jak liść. My wszyscy. A nasze winy unoszą nas jak wiatr. Twoje dobre uczynki są w oczach Boga jak podpaska we krwi miesiączkowej. To mówi Bóg na temat twoich dobrych uczynków. Nie tylko nie mają żadnej wartości, ale są obrzydliwe dla Boga. Zobacz, jakich słów używa Izajasz, żeby dać ci do zrozumienia, czym są dla Boga twoje uczynki. Wyobraź sobie to. Znajdujesz się na pierwszym piętrze w płonącym drewnianym budynku. Cały parter płonie. Swąd pełnych mebli i wszystko, co w nich się znajdowało, dochodzi już twojego nosa. Słyszysz syreny strażackie. Czujesz parę wodną powstającą z uderzającej wody w ogień i rosnącą temperaturę. Słyszysz strażackie komendy i krzyki ludzi znajdujących się na parterze. Nagle słyszysz głos mężczyzny, który woła twoje imię. Mówi ci, żebyś podał mu rękę. Okazuje się, że jest w oknie. Jeśli nie podasz mu ręki, na pewno zginiesz. Ale ty mówisz: nie wierzę w pożary. Skąd mam wiedzieć, że ty jesteś strażakiem, a nie jakimś tam oszustem? Czyny tego człowieka zaświadczają o tym, kim on jest. To tylko Boża łaska cię podtrzymuje jeszcze. przy życiu, ale nie znasz dnia i godziny, kiedy śmierć z zaskoczenia cię ukąsi. Kiedy strop lub podłoga w tym płonącym budynku, w którym się znajdujesz, zawalą się. Nie odkładaj odpowiedzi na pytanie, kim jest ten strażak, bo później, czy prędzej czy później, śmierć cię zaskoczy jak złodziej w nocy. Nie będzie wtedy miejsca na żadne miłosierdzie dla ciebie. Czeka cię sprawiedliwy osąd. Każdy twój grzech będzie ci policzony, a Boża sprawiedliwość nie pozwoli żadnemu grzesznikowi przeżyć. Miłosierdzie Boże dokonało się już raz na zawsze na krzyżu. To Bóg dał swojego Syna na śmierć, na przebłaganie za twoje grzechy. Kto w Niego wierzy, ten ma życie wieczne. W oczach Boga nie jest na 2 z plusem, ale na 6 z plusem, bo Jemu jest przypisana Chrystusowa sprawiedliwość. Jeśli twierdzisz, że za bardzo nagrzeszyłeś w swoim życiu z kolei, to lepiej uważaj, bo twierdzisz, że ofiara Jezusa jest za mała, że za mało się wyczerpiał, że Jego krew ma za małą wartość. Krew Jezusa jako jedynego sprawiedliwego na tym świecie, który kiedykolwiek po tym świecie kroczył, ma wartość mogącą wykupić grzech całego świata wielokrotnie. Jest bezcenna. Do ciebie, przyjacielu, mówię, niech cię nie zgubi powszedniość jutrzejszego dnia. Niech cię nie zgubi powszedniość tego tygodnia. Piekło jest pełne osób, które za wierzenie Jezusowi odkładały o dzień za długo. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do rozmowy z Andrzejem Pastorem, który mi osobiście pomógł, gdy ja w życiu stanąłem przed pytaniem, kim jest Chrystus, kim jest Jezus. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z tego fragmentu, to przede wszystkim to, że Marek ukazuje Jezusa jako Boga. Tego, który w psalmie 107 i w pierwszym rozdziale Księgi Jonasza ucisza wiatr i morze. Tego, któremu wiatr i morze są poddane. Druga sprawa to jest to, że narracja Marka wskazuje na to, że ty masz odpowiedzieć na pytanie, kim jest Jezus. A skoro jest Bogiem, to pomyśl, w jakiej sytuacji stawia to ciebie, zwykłego śmiertelnika. To Jezus wydaje polecenie przeprawienia się na drugą stronę. Doskonale wiedział, że nadchodzi sztorm i wiedział, że go uciszy, wiedział, jaka będzie reakcja uczniów i do czego zaprowadzi ich to wydarzenie. Tak samo trudności, które napotykasz w życiu, nie zaskakują Boga. I są dane od Boga, żebyś mógł się Go poznać, doświadczyć, urosnąć, zrozumieć. Ostatnia rzecz. Nie powinniśmy też się obawiać pozornych nieścisłości w przekazie biblijnym. I tu na przykład w trzech wersjach synoptyków. One służą wyrażeniu różnych myśli teologicznych, pogłębieniu naszego poznania i zrozumienia. Gdybyśmy mieli trzy identyczne zeznania, byłyby bardziej podejrzane. A widok z trzech różnych kamer na figurę geometryczną pozwoli ci lepiej zrozumieć jej kształt. To w naszej kulturze mamy takie podejście zakręcone na punkcie historycznej dokładności. W tamtej kulturze historia miała na celu nie samo przekazanie tego, co my dziś nazywamy faktami, ale przede wszystkim była zorientowana na przekazanie mądrości wypływającej z historii. A mądrość jest taka, że Jezus jest Bogiem. Amen.